Hej, to jest podcast śledczy. Jeśli interesuje Cię kryminalistyka i kryminologia, a do tego czytasz kryminały, to właśnie trafiłeś na podcast ze szczerymi, poważnymi, a niekiedy całkiem zabawnymi rozmowami z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych lub tworzą je dla Ciebie na łamach swoich powieści. Zapraszam do słuchania Policjantka ulicy. Moi drodzy, to jest podcast śledczy, ja jestem policjantką ulicy, a dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowic. Witaj Krzysztofie.
Witam. Najsłynniejszy to może też być najbardziej popularny. Najgorszymi papierosami były popularne za komuny.
Dobrze. Krzysztofie, powiedz, kim jest jasnowic i czego mogą dotyczyć jego wizje?
Jasnowic to jest ktoś taki, kto stara się odtworzyć zdarzenia. To jest jakby podstawa. Stara się odtworzyć zdarzenia z przeszłości dotyczące zaginięć osób, dotyczące zabójstw, a dotyczące też spraw związanych z losem, z życiem ludzkim.
Ale też i przeszłości.
Czy też, przeszłości? Też, tylko że najbardziej wymierną oznaką jasnowidzenia to jest właśnie to opisywanie zdarzeń, które były. Ponieważ bardzo szybko można to zweryfikować, na przyszłość trzeba czekać. Mhm. To są dwie różne rzeczy. Czego można oczekiwać? Ktoś jeszcze był pytanie, czego można oczekiwać?
Czego one mogą dotyczyć, te wizje?
A no to właśnie takich rzeczy, o których mówiłem.
Tak. Super. Dobra. Powiedz mi, jak wygląda taka wizja? Czy to są obrazy, czy to przeczucia, czy to myśli?
Wizja jest sekundą, wizja jest chwilą. Wizja działa tak jak pamięć ludzka. Na przykład, jeżeli zadam Tobie pytanie, jak spędziłaś Sylwestra ubiegłorocznego? To jest chwila pomyślenia, wiem. Tak, nie trzeba.
Mam w głowie taki obraz.
Nie trzeba czekać na to z godzinę, dwie, trzy, tyle, ile trwał ten wieczór sylwestrowy, tylko po prostu już się mówi, wiem, ponieważ umysł odtwarza zdarzenia w pamięci błyskawicznie. Jeżeli mówimy o tym, że jasnowidz jak gdyby odbiera informację nie swoją, na przykład informację z ofiary lub z zabójcy, to wyłapuje ją w jednej chwili i zaczyna rozumieć wszystko w jednej chwili, ponieważ to tak samo działa jak na przykład pamięć u zabójcy czy pamięć u ofiary. Mhm. To jest chwila. Ale istotą rzeczy jest, że na tą chwilę się czeka. Czasami ona przyjdzie, czasami nie. Jasnowidzenie nie jest...
Ale to ty widzisz myśl tej ofiary i przestępcy, czy to jest jak to jest? Czyja to jest myśl?
Może się ustawić w jasnowidzeniu. Może się ustawić na ofiarę, może się ustawić na przestępcę. Mhm. Jest tylko jeden warunek. Nie można podejść, na przykład, kiedy chciałbym wyjaśnić zbrodnię, nie można podejść do wizji nie akceptując tej zbrodni. Żeby wejść w psychikę zabójcy, trzeba uznać, że zabójstwo było słuszne. Nawet jeżeli zabił ktoś, kto jest psychopatą, czyli zabójstwo jest bez sensu kompletnie, to dla psychopaty ma ono sens i psychopata będzie musiał sobie to jakoś w głowie poukładać, więc on powie, zabiłem, bo ojciec mnie, jak byłem mały, bił i nie kochał. Matka mnie też nie kochała, więc zabiłem. On znajdzie dla siebie usprawiedliwienie. Żeby wejść w krainę wyobraźni zabójcy, trzeba zaakceptować to i uznać, że on miał rację zabijając. To jest trochę nieludzkie, co ja mówię, ale to jest sposób, żeby dojść do czegoś. Jest materiał w internecie. Taką najgłośniejszą sprawę, jeżeli chodzi o zabójstwa, wyjaśniłem dla policji w Będzinie w 2008 roku. W 2006 chyba albo 2007 roku w Będzinie na ulicy Modrzejowskiej było morderstwo, została zamordowana właścicielka kamienicy, starsza kobieta i jej sublokator. Policja przyjechała do mnie rok po zdarzeniu, nie mając śladu. Kiedy ja przystąpiłem do wizji, oni przywieźli w workach foliowych zabezpieczone pieczęcią prokuratorską, taką metką na sznurku, dwa worki, to były rzeczy popalone, z ciał zdjęte, ubrania. Ponieważ sprawca zabił te osoby, po czym podpalił mieszkanie w tej kamienicy, straż pożarna natychmiast ugasiła, więc te ciała się tylko nadpaliły, a nie spłonęły. I prokurator szybko uznał z lekarzem, że to było zabójstwo, a podpalenie było czymś wtórnym. Mhm. Policja miała pewność i ślad, że to bezdomni, że ktoś z bezdomnych to zrobił, ponieważ w tej kamienicy bezdomni w piwnicy, często w korytarzu piwniczym nocowali. Ta kobieta wzywała na nich policję i oni mówili kiedyś, że ją spalą. Były takie plotki. Policji chodziło o to, żebym ja tylko się skupił na zdjęciach bezdomnych osób. Okazało się, że ja wskazałem całkiem inne osoby, osoby, które prowadziły biznes i miały interesy z tą starszą panią i dlatego ją zabiły. Policjanci, gdy dostali ode mnie zapiski, ci policjanci powiedzieli, że żałują, że do mnie przyjechali. A po tygodniu mieli już sprawców, dwóch i świadka zdarzenia, konkubina jednego ze sprawców, która właśnie w zeznaniach głównie ona obciążyła tych dwóch sprawców. Ci sprawcy do dzisiaj odsiadują dożywocie. Jest, może pani sobie to, może sobie to otworzyć, jest, jak policjant, jeden z policjantów poszedł na emeryturę Będzińskich, to jest jego wypowiedź w fakt24.pl. Jackowski, policjant, powiedział przerażającą prawdę o Jackowskim, taki tytuł. I tam się on wypowiada właśnie na temat tej sprawy i że dopiero publicznie może to powiedzieć po jak poszedł na emeryturę. Chociaż wtedy dostałem od Policji Będzińskiej podziękowanie, mam je do dzisiaj. Jeden z policjantów, który był u mnie, nie pamiętam nazwiska, ale później był zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Trzech policjantów było. Sprawę im wyjaśniłem, sprawcy odsiadują dożywocie. Trzeba zaakceptować czyn, żeby wejść w głowę sprawcy.
Dobrze. A powiedz mi, no w sumie już troszeczkę odpowiedziałaś na to pytanie, jak precyzyjne są te wizje?
Różnie. Wizja jest taka, jaki jest człowiek, ale proszę teraz zwrócić uwagę, że to tak samo jakby ktoś mnie zapytał, jakbym był śledczym, policjantem. Jeżeli jestem śledczym, policjantem i wiele lat prowadzę śledztwa, wiele razy wyjaśniłem te śledztwa, ale też w wielu przypadkach nie wyjaśniłem ich. Utknąłem w miejscu. Sprawy zostały zamknięte jako niewyjaśnione. Czy to oznacza, że ja nie jestem policjantem? Nie. Praca, jakakolwiek praca kryminalna, to jest praca z niewiadomą. Praca policjanta polega na zbieraniu faktów, łączeniu ich z sobą i udowodnienie sprawcy winy albo odnalezienie zwłok itd., itd. Czasami się da to zrobić, czasami czegoś zabraknie i się nie da tego zrobić. W jasnowidzeniu jest bardzo podobnie. Oczywiście ja zbieram informacje tylko z poczucia, z wąchania rzeczy zaginionego czy ofiary i próbuję zdobyć jakieś informacje, zapisuję te informacje i potem przekazuję osobom zainteresowanym, czy to jest policjant, czy to jest rodzina. Czy rodzina, czy policjant bardzo łatwo mogą zweryfikować często moją wizję i od razu rozumieć, czy ja mówię sensownie, czy nie. Ponieważ do każdej wizji podchodzę bez wiedzy. Czyli u mnie na stronie internetowej jest zapisane jako warunek, że nie wolno mi sugerować nic. Ja mam po swojemu to robię. Na ogół wizję wykonuję bez obecności osób zainteresowanych, czyli zostaję z rzeczą, z fotografią przy swoim biurku. Biorę godzinę, dwie, trzy czasu, ile mi potrzeba. Próbuję się skupić, zapisuję wszystko na kartkach z zapisanymi kartkami. Wtedy już się spotykam z osobami zainteresowanymi, odczytuję im to i daję im to na piśmie. Ilekroć, jeszcze tu bardzo ważna rzecz, obciążenie psychiczne. Nie uważam, żebym był szaleńcem, a 30 lat wielokrotnie, nie będąc pewnym, napisałem: pana córka nie żyje, pana syn nie żyje, pani ojciec się powiesił, pani mama została zamordowana. Daję to na piśmie, podpisuję się pod tym, opisuję fakty. Najczęściej te fakty są zgodne z rzeczywistością. Obciążenie psychiczne tego, co robię, jest ogromne. Jestem przez to strasznie nerwowym człowiekiem, z poczuciem jakiejś wewnętrznej winy sam do siebie. Ale robię to, jest to mój zawód i dopóki Bóg mi da to robić i żyć, będę to robił.
A jak ci ludzie reagują, jak dowiadują się, że...
Bardzo różnie, bardzo różnie.
To jest straszna informacja taka przekazać, że
no właśnie,
bliska osoba
nie właśnie
żyje.
I dlatego proszę zwrócić uwagę, że w tym, co robię, to nie jest zabawa. Tutaj nie mówimy o wróżbicie Macieju, który powie, że kula mówi, że pani pojutrze będzie, nie wiem, poleci sobie na Wyspy Kanaryjskie. Tu mówimy o bardzo poważnych rzeczach. Obciążenie jest straszne.
No.
to tak wygląda.
I dla ciebie, i dla rodziny. Właśnie, chciałam cię zapytać, prowadzisz te kursy jasnowidzenia?
Nie prowadzę.
Już teraz nie, ale na stronie tam się coś taka informacja jest zapisana. Czyli co, wychodzi na to, przynajmniej ja to tak zrozumiałam, że jasnowidzenia można się nauczyć.
To znaczy tak, 30 lat mojej praktyki spowodowało, że ja wypracowałem w sobie metodę. To znaczy, posługuję się wizjami, ale też wypracowałem w sobie metodę fizyczną, jak ja na przykład na mapach ustalam, gdzie mogą być zwłoki, jak to robię. Nie zdradzę tego, bo to jest moja technika. Mm-hmm. Nigdy tej techniki nikogo nie uczyłem, bo uważam, że to jest mój patent. Natomiast jestem przekonany, że można tego nauczyć. Nauka.
Taka osoba musi mieć w sobie jakiś dar i dopiero go.
Nie musi mieć.
Nie musi.
Mi się zdarzało robić doświadczenia z ludźmi, którzy byli kompletnymi sceptykami, i w efekcie ci, nawet powiem szczerze, że sceptycy o wiele szybciej do tego dochodzili, jak ktoś to gorliwie chciał to osiągnąć. To jest bardzo istotne. Myślę, że telepatia to jest jeden z podstawowych zmysłów w naszym organizmie, jak słuch, jak węch, jak wzrok. Telepatia jest, czucie jest, tylko my się tym nie posługujemy, ale ono jest w nas jak najbardziej bardzo istotnym zmysłem. Kto wie, czy nie najważniejszym, bo ono dotyka czegoś wewnątrz, czegoś w głębi. Żyjąc powierzchownie, zapominamy o tym, o tej możliwości. Jasnowidzenie nie jest żadną magią. To jest, uważam, realna możliwość w naszych umysłach.
Tak. Mm-hmm. Okej. Okay. Kiedy odkryłeś w sobie takie zdolności? Czy kiedy?
To znaczy, one się same we mnie pokazały. Do wieku 27 lat nie miałem kompletnie pojęcia, że coś takiego jak jasnowidzenie może w ogóle istnieć. Nie interesowałem się tym. Moim zainteresowaniem, jestem człowiekiem niewykształconym, moim zainteresowaniem od dziecka, znaczy odkąd pamiętam, była astronomia. Kupowałem książki o astronomii, nie wszystko rozumiałem, co tam pisałem, bo nieraz mi trafiła książka jakaś dla studentów, to tam z tych obliczeń kompletnie nic nie rozumiałem, do dzisiaj nie rozumiem, ale uwielbiałem czytać o kosmosie, interesowałem się tym Albertem Einsteinem, teorią względności, teorią cząstek elementarnych, oczywiście na chłopski rozum. I powiem, że tym się zajmowałem, natomiast interesowałem. Natomiast pierwsze wizje to zacząłem mieć samoistne. Co ciekawe, one występowały we mnie tylko do pewnego momentu, zrozumiałem, że to jest jasnowidzenie. Miałem to przed snem najczęściej. Kładłem się i mi się coś pokazywało. Ja już to 1000 razy opowiadałem, ale jedna z najbardziej wymownych historii to była sytuacja związana właśnie taką sytuacją, gdzie leżę wieczorem, próbuję zasnąć, to już może była 22, i nagle mi do głowy weszła taka myśl, nabierz wody, bo jutro nie będzie wody w kranie. No, uznałem to za nerwicę, że mam jakąś nerwicę. I jak ja to odrzuciłem w myślach, to słuchajcie, tak jak widokówka w kolorach, takie mignie, bach, bach. Tak, że koło parku w Człuchowie jest wielki wykop w szosie, stoi żółta, duża koparka i w tym wykopie siedzą ludzie, coś tam robią. I od razu wrażenie, nabierz wody. Pomyślałem, że się coś złego dzieje ze mną, że mam nerwicę. Po chwili zasnąłem. Rano, o 6:00 jak wstałem, szykując się do pracy, pierwsze co zrobiłem, odkręciłem kran, leci woda. Poszedłem do pracy. Wracam z pracy, a żona mówi, słuchaj, nie ugotowałem obiadu, obudziłam się o 8:00 rano i wody w kranie nie ma. I do dzisiaj nie, do teraz nie ma. Ja rzuciłem tą torbę, którą sobie miałem, wybiegłem, mieszkaliśmy w takiej kamienicy, wybiegłem od podwórza przez bramę, to już miałem blisko pod park.
Żeby zobaczyć.
Z daleka widzę tą żółtą koparkę, widzę ten wykop, w tym miejscu, jak mi się w tej widokówce, bach, bach, wieczorem pokazał. Stałem tam chyba z pół godziny. Stałem i nie mogłem uwierzyć. To się stało rano. Wtedy to zdarzenie bardzo mocno mi uświadomiło, że coś jest, a to tak jakby mi coś chciało pokazać, zobacz, to można przewidzieć. Ktoś mi to wrzucał. Potem jak sobie uświadomiłem, że to są jakieś wizje, to przestało to być samoistne. To było fascynujące. Tak.
A, czyli one najpierw Przychodziły same z siebie, a później się nauczyłeś je przyciągać do siebie, je wykorzystywać. Jestem najbardziej ciekawa właśnie tematu twojej współpracy z policją. Kiedy ona się zaczęła? Kiedy była pierwsza sprawa?
Ona się zaczęła bardzo, bardzo prozaicznie. Od Żuka. Otóż w
Żuka samochodu?
Tak, w Człuchowie. To były lata 90. W Człuchowie jakiś pan, którego znałem z widzenia, a już się wieść po mieście rozeszła, że Jackowski ma jakieś przewidywania. I jakiś pan, którego znałem z widzenia, przyprowadził człowieka, którego w ogóle nie znałem, to był pan w średnim wieku. I on mówi, że pod blokiem na osiedlu, tu w Człuchowie, miał Żuka. No wtedy to był samochód, coś
warto. A kiedy to roku było?
90 lat, to był 91, 2, 3 rok. Że ma Żuka. No i że on mu zginął, nie? On przyniósł mi, kluczyk miał od tego Żuka. Wziąłem w rękę ten kluczyk. Dużo się wzorowałem książką Mosowieckiego, że on brał przedmioty w rękę. To wtedy zacząłem rozumieć, że ja też powinien to być, skoro mam te przewidzenia. Wziąłem ten kluczyk w rękę i mówię tak. Dziwna sprawa. Ukradł panu ktoś tego Żuka, kto ma długie czarne włosy dotąd, a jest to facet, ale po chwili widzę go łysego. Facet do mnie nic nie mówi. I ten Żuk jest gdzieś na wsi koło Człuchowa. Tu gdzieś blisko, stoi na, gdzie starsi ludzie mieszkają, stoi na trawniku takim. Jak się wjeżdża do gospodarstwa. A ten facet mówi, ja już wiem, o czym pan mówi. Już nic do mnie nie mówił. Tylko wyszli obydwoje. Ja sobie myślę, albo pomyślę, może pomyślą, że jakiś głupoty, no jak facet, który ma długie czarne włosy i raptownie łysy. Po godzinie czasu facet jest u mnie, pamiętam, z bombonierą. Z bombonierą. Jest u mnie. Wchodzi z tym drugim i mówi, panie, dziękuję, mam Żuka. Ja mówię, kto to ukradł? A on mówi, nikt nie ukradł. To mój syn! A był w Ględowie, to kilometr od Człuchowa, w Ględowie u moich rodziców. Mówi, proszę pana, pan mi tylko powiedział, że widzę chłopaka w długich czarnych włosach, a potem łysy. On do wojska idzie. Zawsze nosił, bo on w tych jakichś tam heavy metalowcach, długie włosy, a do wojska sam się obciął na łyso, żeby go tam nie obcinali. I mówi, miał imprezę. I ja podejrzewałem, że syn mi wziął, bo gdzieś tych chłopaków rozwoził przed pójściem do wojska, imprezę zrobił, musieli popić i u dziadków zostawił Żuka, a nie chciał mi wcale mówić, że brał tego Żuka. Pomyślał, że pojadę do dziadków, to sam będę widział, że on tam stoi. Wszystko się sprawdziło. I on poszedł na policję w Człuchowie, bo to miał zgłoszone, i wyjaśnił i powiedział policjantom, że był u mnie, że takie coś powiedziałem. Wtedy był komendantem policji pan Barteczko, później awansował i był komendantem policji wojewódzkiej w Słupsku, pan Barteczko. I teraz tak, proszę posłuchać. Od tego Żuka minęło kilka dni i uwaga, to mój pierwszy kontakt z policją. Jestem w pracy, miałem pracę fizyczną, pracowałem w pewnym zakładzie pracy. W dzień, wstyd mi był jak cholera, woła mnie brygadzista, żebym poszedł do prezesa, do biurowca. Poszedłem do tego biurowca, do prezesa, siedzi prezes i jest dwóch policjantów. I prezes mówi, panie Jackowski, ja daję panu przepustkę, ona jest płatna. Pojedzie pan z panami na komisariat, nie? Tam będzie z panem przeprowadzona rozmowa. A ja mówię, ja myślałem, że coś się w pracy stało, że coś, taki byłem przestraszony. No i ci panowie mnie wzięli i pojechaliśmy na komisariat w Człuchowie i wprowadzono mnie do komendanta, do pana Barteczko, do pana Barteczki, tak? I usiedliśmy, pan Barteczko opowiadał mi najpierw grzecz, kawę mi zrobiono. Rozmawiał ze mną, opowiadał, że słyszał o tym Żuku, ale też słyszał parę drobiazgów innych o mnie, bo takie już plotki chodziły, ja to już kilka lat robiłem. I mówi, że, mówi, wie pan co, słyszeli też o panu w Sławnie, moi koledzy policjanci, tam w jeziorze, o Jezus Maria, pamięć mnie zawodzi.
No nieważne w jakim się jeziorze, ktoś zaginął pewnie, tak, utopił się czy?
Dwóch chłopców. Dwóch chłopców pływali na materacu i potopili się. Materac dopłynął do brzegu, panika, chłopców nie ma. I oni chcą przyjechać do mnie. Ja zgodziłem się. Pamiętam, że spotkaliśmy się, bo oni musieli z tego Sławna przyjechać. Potem policja odwiozła do zakładu, skończyłem pracę i po pracy chyba ktoś przyjechał do domu po mnie, bo tak byliśmy umówieni z panem Barteczko i pojechaliśmy do Domu Kultury w Człuchowie i tam dano nam salę. Policjanci rozłożyli taką dużą mapę wielką tego jeziora pod Sławnem i dali mi rzeczy tych chłopców. I ja wskazałem po takich swoich próbach dwa punkty na tych mapach. Jaki był szok, to prasa wtedy opisała, była taka gazeta Zbliżenia tu na Pomorze. To na pierwszej stronie był artykuł. Dokładnie na drugi dzień w tych dwóch miejscach wyciągnięto zwłoki, a szukano ich kilka dni, tych chłopców. Tam znaleziono zwłoki. I właściwie to było pierwsze, ale najważniejsza sprawa i od czego się zaczęła współpraca z policją, to była zbrodnia kaliningradzka. Było to tak, że pewnego wieczoru przyjechały do mnie trzy panie z rejonu Suwałk i im kazała, co ciekawe, to były pierwsze lata tego, co robiłem, ale już po policji było gdzieś tam, bo im policja kazała przyjechać z tych Suwałk. Zaginęło trzech suwalskich biznesmenów, stolarzy, ludzi, którzy robili meble. Oni pojechali do Kaliningradu kupić drewno. Wtedy się gotówkę w kieszeniach chodziło. I oni zaginęli.
Te kobiety to były ich żony?
Czy... Jedna była siostra, żona i jeszcze ktoś tam. No, bo każdy to były osobne osoby, nie? I ja wtedy dostałem od nich zdjęcia rzeczy. Już parę sukcesów miałem. I ja wtedy poczułem, na ich trzech nie umiałem się skupić. Wybrałem sobie jednego z nich. To był taki pan z wąsem, ciemne włosy, tak na sofie leżąco, tak. I mówię, co się z nim stało, to i z tamtymi też. I przerażające. Pewnie się mi się skojarzyło, że oni leżą, nie żyją, leżą w lesie, dwóch obok siebie, trzeci kawałek dalej, ale przynajmniej ten człowiek, na którego patrzę, ma odcinaną szyję. Ja to wszystko zapisałem. Jak tym kobietom dałem, to one powiedziały, że one się też kierowały do jakiejś wróżki do Wrocławia i ta wróżka powiedziała, że oni balują, że jakieś tam prostytutki, że to, że tamto. No dobrze, no, ale wzięły te kartki. No, kto by zaakceptował taki tekst? Pojechały. Słuchajcie, najgorszy szok był dla mnie, jak po tygodniu, bo ta sprawa długo się nie wyjaśniła, jak po tygodniu w reportażu Mariusza Szczygła w Gazecie Wyborczej jest tytuł Wyjazd do lasu. Taki tytuł był. I tam pisze makabryczna wizja Krzysztofa Jackiego, mówi o, że jeden ma odciętą głowę, że to, że to, że nie żyją. I dopiero krótko potem wyjaśniło się to wszystko, głośna sprawa. I właśnie ta sprawa, oni mieli wszyscy odcięte głowy. Głowy były odcięte dlatego, że po prostu wtedy mafia rosyjska kapusiom odcinała głowy. I to było na takiej zasadzie, że a ich kontrahent, ten, który im obiecał to drzewo do sprzedaży, on ich zabił, on ich okradł. A głowy odciął, żeby to wyglądało, że to mafia ich załatwiła. Ten człowiek został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Można wpisać zbrodnia kaliningradzka, to na pewno szczątkowe artykuły z tego okresu są. No potem już było dużo. Raptem zaczął się ze mną przyjaźnić policjant. Ja rozumiałem, że to było tak, że jakby on był tak podesłany, bo to tak wyglądało. Ten policjant się angażował we wszystko, co ja robię, przyprowadzał policjantów.
Czyli on był jakby oddelegowany zainteresowaniu,
potem
się stał.
Tak, potem była sytuacja taka, że on przyprowadzał. Pamiętam, jak zabili Jaroszewiczów, to było bardzo mroczne, bardzo głośne wtedy. To ten pan policjant z Szuchowa przyprowadził do mnie dwóch panów w garniturach. Powiedział, że to są policjanci, no mi trochę wyglądali na jakiś innych policjantów. O dziwo, oni nie pytali mnie o Jaroszewiczów, oni pytali mnie o faceta, który został w szklarni, właściciel szklarni, zamordowany. Ja z godzinę czy z dwie robiłem tą wizję, opisywałem, jeden zapisywał to, ten co zapisywał się ani słowem do mnie nie odezwał, a ten drugi, i cały czas był ten policjant z Szuchowa przy tym. No jak to wszystko zapisali, dali mi 20 marek, co mnie też zdziwiło, że
zapłaciła
policja mi to jeszcze w markach, bo wtedy marki jeszcze były, nie? A na końcu mówi tak, tam stała moja żona i miała córkę, córka była malutkim dzieckiem wtedy, miałem ją na ręku, już w tej wizji, po wszystkim, wtedy jak mi dali te 20 marek i ten policjant mówi tak do mnie, a myślał pan o Jaroszewiczach, co się mogło stać? Nigdy tego nie zapomnę, ja nawet w swojej książce to opisałem, bo to jest prawda. A ja mówię, nie wiem, nikt się do mnie nie zwracał, ale mówię, to jest tak nadęta sprawa, że ja bym się chyba nie bał wypowiedzieć publicznie. Chyba bym się tym nie zajął. A on tak, ten jeden z tych policjantów dotknął stopki, żona trzyma stopki dziecka, tak poruszał i mówi, no pewnie, że nie powinien się pan tym zajmować, ma pan takie, takie ładne małe dzieci. I wyszli. Tego nigdy nie zapomnę. Różni policjanci przyjeżdżali w różnych sprawach, ale najczęściej przez tego policjanta w Czuchowie. Nie?
On był takim łącznikiem w tym wszystkim.
Tak.
Czy prowadzisz jakieś swoje statystyki na temat spraw, w którym pomagałeś?
Tak.
Czyli mam gdzieś tam dokumentujesz?
Nie, mam u góry swoje archiwum i mam dokumentację tych spraw. Znaczy statystyki.
Dokumentację.
Inaczej, mam dokumenty na ponad 700 spraw, które wyjaśniłem, które można w taki czy inny sposób uznać za sprawy związane z kryminalnymi, z zaginięciami. Wszystko w kupę to będzie ponad 700 spraw. Mam też dokumenty wewnętrzne, mam dokumenty na przykład z tamtych lat policji, CBS-u, nawet niektóre upominające mnie na przykład, żebym wykonał wizję, że mam przyjechać, w jakichś sprawach zlecenia mam. Mam też dwa powołania mnie w charakterze biegłego. Jedno...
Bo jesteś biegłym sądowym, tak?
Nie wiem, czy jestem, bo to bardzo dziwnie brzmi, bo na przykład jak byłem przez policję w Katowicach uznany jako biegły i wykonałem swoją czynność, pojechałem z żoną tam kilka lat temu, to jak zjawiliśmy się na komendzie wojewódzkiej policji w Katowicach, na najwyższym piętrze to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Policja MSW, tak? Jest coś takiego, tak?
Tak.
To na najwyższym piętrze, to weszłem tam, chodziło o sprawę, dali mi rzeczy z tej sprawy, to nawet sam komendant z tego działu powiedział, że on mi daje swój gabinet do dyspozycji, moja żona jest tego świadkiem. Wykonałem wszystko, ale policjanci wprowadzali nas tylnym wejściem, żeby nikt nie widział. Miałem pismo jako biegły, tak? Przyjechałem tam w takiej kwestii. Także to z tym różnie bywa. Byłem w krakowskim archiwum X też jako powołany jako biegły do sprawy skóry kilka lat temu. Miałem być tam doby, byłem dwie doby. Wyglądało to w taki sposób, że...
Co to była za sprawa skóry?
O skórowanej. Teraz niedawno jest aresztowany ten człowiek. Wiele lat temu znaleziona została skóra w Wiśle. W barkę gdzieś tam się wkręciła, body takie. Ja byłem pierwszy raz w latach 2002 czy 2003 w Krakowie, robiłem sprawę całkiem inną, pewnego morderstwa w Krakowie. W Krakowie, tak. W Krakowie na policji i po skończeniu tej sprawy byłem poproszony, wtedy był pracownikiem policji, taki znany policjant to był tam, pan Karol Suder. Się nazywał i ten pan Karol Suder zaprosił mnie do innego gabinetu, dał mi wtedy jakąś rzecz, pamiętam, i ja mówię, że ta kobieta, właścicielka tej rzeczy nie żyje i pełno kościołów mi się kojarzy. Ale nie było więcej czasu tego robić, bo ja miałem pociąg, żeby wrócić do Czuchowa i już to przerwałem. To było pierwsze. Muszę to wam pokazać. Cześć. Nawet, żeby nie być gołosłownym. Już, bardzo panią proszę. A!
Znalazło się?
W książce Izy Michalewicz. Zbrodnie prawie doskonałe. To jest taka dla mnie wielki zaszczyt. Maska. Skóra 133. To całkiem niedawno ta książka wyszła.
Tak, ja ją kojarzę.
133. Tu była pani Bonda, cały dzień tu, w tym miejscu przesiedziała, pisarka kryminalistyczna, do książki Czerwony Pająk.
O,
co wyszła?
Świetna książka.
To jasnowidzem wzorowała się mną. To ona mnie, ona cały dzień, ona mówi, chciała poznać, jak się zachowuje. Tak, już ten fragment tylko. Suder będzie raczej sceptyczny, ale poprosi o pomoc jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. W kwietniu 1 maja 2003 roku Jackowski spędził kilkanaście godzin na 8 piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Mogilskiej. Niech pan weźmie do rąk tę zabawkę. Tu by poprawkę mogła zrobić, bo ja robiłem całkiem inną sprawę. Opisałem zbrodnię młodej dziewczyny, która się działa poza Krakowem, a krakowska policja to prowadziła. I to było przedmiotem mojej pracy i tam robiłem to, ja mam nawet filmy na VHS z tego, bo to było filmowane. Natomiast przed moim odjazdem pan Karol Suder zaprosił mnie, tam było kilku policjantów, w tym dali mi, kazali mi usiąść, dali mi to. Ja miałem 15 minut, bo inaczej mi się na pociąg spóźnił. Mm-hmm. I wtedy mówię, kobieta ta nie żyje i kojarzą mi się kościoły. A ja nie wiedziałem tego, a po latach się dowiedziałem, że ona była studentką religioznawstwa. Więc te kościoły miały symbol z tym, czym mi się interesowała. Niech pan tak, tak jak potrafi, zwrócił się do jasnowidza jeden ze śledczych. Chwyciłem za misia, przez chwilę trzymałem go blisko czoła. Nie za bardzo mi idzie, powiedział po jakimś czasie. Jedynie to mogę powiedzieć, że kojarzą mi się kościoły, różne kościoły, dużo kościołów. Tak opisywał swoje spotkanie z archiwum Krzysztof Jackowski. Karol Suder, kiedy będziemy rozmawiali kolejny raz? W 2017 roku, przypomnij sobie, do sprawy Kaśki jego zdolności wykorzystywałem pozaprocesowo, czyli operacyjnie, co nie przekłada się na dowód w sądzie itd. itd. Ale to nie o to chodzi. I pani teraz posłuchajcie, co jest dla mnie wielkim zaszczytem. Aha. Po odejściu Sudera na emeryturę w 2004 roku z Jackowskim będzie się kontaktował Bogdan Michalec. To jest szef teraz krakowskiego Archiwum X. Mhm. Byliśmy zaciekawieni jego osobowością, przyznaje policjant. Mieliśmy kontakt bezpośredni przy filmie Eksperyment Jackowski. No, Eksperyment Jasnowidz. Mhm. W sprawie Iwony Matyjaszek, która do dziś na stronach Komedii Wojewódzkiej w Tarnowie figuruje jako osoba zaginiona. Bardzo trudne morderstwo, gdzie ciało jej jest ukryte w takim miejscu, gdzie jest wydobywany minerał i zaraz zalewane to taką szlaką. Nie ma możliwości, już po tylu latach to jest absolutnie niemożliwe, żeby znaleźć zwłoki tej osoby. Wtedy było to niemożliwe. Ale ja doprowadziłem do sprawcy, do osoby, która to zrobiła i połowicznie jak gdyby pomogłem w tej sprawie. To właśnie w tej sprawie tam byłem wtedy. Facet powąchał jej rzeczy i w jednym momencie pokazał osobowość tych sprawców, co do których ja nie miałem wątpliwości, ale mi to zajęło rok. Zaczyna zawsze, że na 3 przypadki w jednym może się mylić. Z czasem włącza mu się ludzkie przeżywanie, a nie wizja. Jest w tym wszystkim autentyczny i nikogo nie udaje. Bardzo go cenię i słuchajcie, za te słowa jestem mu wdzięczny, posłuchajcie co on tu pisze. Śledzę jego losy, czytam o nim nowości i obok Kazika Staszewskiego z zespołu Kult, to dla mnie jeden z ciekawszych ludzi żyjących w Polsce. I to jest dla mnie zaszczyt, że powiedział to ten pan. Ja w ogóle chcę powiedzieć jedno, jak byłem w tym krakowskim Archiwum X, to ci policjanci są niesamowici. Oni, jeden był filozofem, drugi był hydraulikiem z zawodu. Oni muszą mieć inne spojrzenie na sprawę. Mi było trudno, bo na mnie była postawiona kamera. Prokurator tą kamerę obsługiwał. Miałem trudności, bo ja palę papierosy, nie mogłem tam palić. To musiałem wychodzić do toalety, ale przerwy były rzadkie. Całe 2 doby robiłem tą wizję.
Okej, dobra, lecimy dalej. Już. Powiedz mi jeszcze, czy masz ze sobą jakąś współpracę międzynarodową wśród zaginionych osób, czy zgłaszały się do ciebie?
Tak. Oj, raz to bym był aresztowany. Prokurator z Wielkiej Brytanii przyjechał i chciał mnie w prokuraturze w Człuchowie, najlepiej to by chciał mnie zaresztować. Początkiem lat 90. robiłem sprawy, 3 sprawy, w tym jedną wyjaśniłem, dla policji kanadyjskiej w Toronto. Byłem w Kanadzie. 3 sprawy. Jedną zabójstwo dziewczynki młodej Julie trafnie wskazałem. Wiele szczegółów w sprawie. W Japonii byłem 3-krotnie. Zaproszony przez telewizję Asahi. Są fragmenty filmów na internecie, można znaleźć, nie tłumaczone po japońsku. To był konkurs jasnowidzów z całego świata. Byłem tam 3-krotnie. Konkurs wygrałem, wyjaśniłem, tam nie chodziło o to, żebym ja wyjaśnił sprawy, bo one były wyjaśnione. Chodziło o to, żebym opisał, dostając przedmiot, żebym opisał zdarzenie, co się naprawdę stało. Mhm. We wszystkich 3 przypadkach, które dostałem, za 3 razy jak jechałem, Wszystko opisałem bezbłędnie. Miałem pierwsze zadanie opisać zbrodnie czteroosobowej rodziny w Tokio. Opisałem bezbłędnie. Była później symulacja komputerowa, tak jak policja ustalała, symulacja moja, to co ja mówiłem, były zbieżne, dokładnie takie same. Dwie inne jeszcze sprawy. Międzynarodowa, ale najbardziej utkwiła mi nie współpraca, a dla mnie bardzo zabawna historia, chociaż bardzo tragiczna. Z Wielkiej Brytanii przyleciał do mnie prokurator kilka lat temu, który przy prokuratorze w Człuchowie chciał mnie, znaczy powiedział, że jego pragnieniem jest mi aresztowanie i prędzej czy później do tego dojdzie, z takim był przekonaniem. Powiem krótko, o co chodzi. Pewnego pogodnego dnia przyszła do mnie kobieta i mówi tak: panie Jackowski, moja koleżanka, która przebywa w Wielkiej Brytanii, w jakiejś tam niedużej miejscowości, zaginęła. Tam jest już rodzina, bo już parę dni jej nie ma, szukają jej. Dała mi sukienkę. Trzymam tą sukienkę i tak na poczekaniu mówię: ona nie żyje, ona jest z chłopakiem. Kłócą się, ten chłopak ją dusi w samochodzie. I dzieje się to na polnej drodze.
Ja wychodzę, nie?
Dobrze. Na polnej drodze między fabryką, gdzie blachę produkują, mówię, blacha. Pełno blachy jest tam. A to jest polna droga. A z drugiej strony jest las i jest skarpa, głęboka skarpa w dół. Słuchajcie. Ja mówię, one ją tam wcisną w tą skarpę, ona ją rzuci. Słuchajcie. I ta ta dziewczyna, która była u mnie, ona zadzwoniła od razu tam do Anglii, do tej rodziny mówiła to, że... I to się im zaczęło zgadzać, bo tam, gdzie ona mieszkała, okazało się, że jakby kawałek ulicą jechać, ona mieszka z chłopakiem, i w bok trzeba było pojechać, to rzeczywiście jest tam fabryka, która pokrycie dachowe z blachy produkowała, taka nieduża firma, tam było pełno tej blachy poskładanej, a obok był las i taka skarpa. I oni tam pojechali w to miejsce. Po jakiejś godzinie czasu dzwoni ta pani, która była u mnie, taka młoda dziewczyna, i ona mówi: proszę pana, rodzina chce do pana zadzwonić, tylko pan nie odbiera, bo ja często nie odbieram. Dobra, mówię, niech dzwonią. Odebrałem telefon i mówi kobieta, mówi, że jest siostrą tej zaginionej, że tam w ogóle z całą rodziną są. Mówi: wie pan co, ja nie mam wątpliwości. Znaleźliśmy jej buta, to jest jej but, to jest polski but i to jest jej but, nie? To ja wiem, że ona takie nosiła. Ja mówię: jeżeli pani jest pewna, że to jest jej but, tak mówię, dzwoń pani na policję tam i powiedz pani, że pani buta. No i ona tak zrobiła. I cisza, już od tego czasu więcej do mnie nie zadzwonili. Słuchajcie, co się dzieje. Jest wieczór. 18:20. Dzwoni do mnie bardzo miła pani z telefonu angielskiego, bo widzę po numerze, i mówi, że jest biegłą tłumaczką przy policji w tym mieście tam. I mówi tak, że pan będzie musiał przylecieć tutaj, my panu bilet, wszystko płacimy. Jak ja bym tam poleciał, bym był aresztowany, ale proszę posłuchać. Bilet, wszystko, bo na okoliczność zamordowanej pani takiej. Ja mówię: to co znaleźli? Tak, zwłoki się znalazły, ale to wszystko, ja tylko w imieniu prokuratora, nie? Jak najszybciej byśmy chcieli pana wizytę, nie? Ja się zgodziłem na początku, mówię, jak opłacicie bilet, wszystko ja polecę, nie? Ale potem, bo ja miałem tą wadę serca i ja chorłem na serce i potem się zacząłem tak zastanawiać: cholera, może niedobrze z tym sercem. I co się dzieje? I w końcu po dwóch dniach ta pani jeszcze raz do mnie dzwoni i ja mówię: wie pani co, ja wyraziłem zgodę, ale bo tam znaleziono zwłoki tej dziewczyny, to tam się potwierdził. Ja mówię: ja wyraziłem zgodę, ale wie pani co, ja cofam tą zgodę, ja mogę się dać przesłuchać tutaj czy jak, ale pojechać nie pojadę, dlatego że mam wadę serca, choruję. No to ta pani powiedziała, że oddzwoni do mnie za chwilę, że skonsultuje to. I oddzwoniła i już był ton kompletnie inny. Ta pani bardzo tak opryskliwie troszeczkę, grzecznie, tak chłodno ze mną zaczęła rozmawiać. Mówi, że prokurator żąda, żeby pan pod wskazany adres mailowy, który panu zaraz wyślemy, wysłał opinię medyczną, na co pan choruje, że to jest prawda z tym samolotem. To było uzasadnione, zaraz na końcu powiem dlaczego. Okej. Okay. No to ja wysłałem to, skserowałem, miałem diagnozę, ja miałem poważną wadę serca, jestem w ogóle już teraz po operacji serca. I teraz proszę posłuchać. I na tej zasadzie powiedziałem, że nie wsiądę w samolot, bo się boję, bo różnie może to serce reagować, to jest jednak wysokość i tak dalej. Wszystko się wałkowało z 2 miesiące i dostaję po 2 miesiącach wezwanie na prokuraturę w Człuchowie. Na przesłuchanie. Ja i moja córka. Na jeden dzień, na godzinę 12. Gdy zjawiłem się w sądzie w Człuchowie, człuchowski pan prokurator woła mnie do pokoju osobnego takiego i mówi, że tutaj przyjechał prokurator z Wielkiej Brytanii. Ja już wiedziałem, w jakiej sprawie. Pani tłumacz, ta, która przez telefon ze mną tłumaczyła, i dwóch detektywów, czyli dwóch jakichś detektywów.
Śledczych, tak.
Tak. I mówi, będzie pan przesłuchiwany, ale wie pan, co to się przedłuża, bo my ustalamy warunki przesłuchania, musi pan być cierpliwy, nie? No i jak byłem na 12 zaproszony, tak gdzieś chyba w pół do drugiej dopiero zaproszono mnie na salę. Mhm. Słuchajcie, z przesłuchaniem był istny cyrk. Oto, przesłuchanie wyglądało tak. Posadzono mnie naprzeciw prokuratora Człuchowskiego, który siedział za biurkiem. Obok niego, przy tym samym biurku, siedział prokurator brytyjski. Mhm.
Tłumaczka.
Obok tłumacz, nie, tłumaczka, prokurator brytyjski i dwóch detektywów z boku. I prokurator Człuchowski mówi mi tak, panie Jackowski, przez to, że pan jest, on to nazwał jakoś tak fachowo, że, no, że w Polsce, że będę przesłuchiwany, czynności będą w Polsce robione, to procedura jest taka i nie może pan prędzej odpowiadać. Posłuchajcie, jak on mi to wytłumaczył. Że tak, najpierw pytanie będzie zadawał po angielsku prokurator brytyjski. Pani tłumacz będzie to mówiła po polsku prokuratorowi polskiemu i ja już będę rozumiał, co ona mówi, tak? Bo ona będzie mówiła po polsku.
A on musi to powtórzyć.
Ale nie mogę odpowiedzieć, tylko on musi mi zadać pytanie i tą samą drogą musi ta odpowiedź wrócić, bo nie ma prawa prokurator brytyjski przesłuchiwać mnie na prokuraturze polskiej. Tak to wygląda. Mhm. To przesłuchanie trwało kilka godzin. Słuchajcie, im dłużej trwało, tym byłem przerażony, że coś jest nie tak. Sprawcą okazał się chłopak tej dziewczyny, który się błyskawicznie znalazł się wokół przyznał, bo on zresztą nie ukrył tych złok nawet. Mhm. Prokurator, wiecie, jaki zaczął mi zadawać pytania, na przykład z kim moja mama zamieniła się na mieszkania wiele lat temu.
Ale co to ma za znaczenie?
No właśnie, ja też tak pytałem. A prokurator brytyjski kazał przez prokuratora Człuchowskiego powiedzieć, że mam się nie zadawać pytań, co to ma, tylko mam odpowiedzieć ściśle na pytania. Ja nie za bardzo wiedziałem, znałem odpowiedź, bo nie pamiętam, z kim moja mama się na jakieś mieszkanie wiele lat temu zamieniła. A było to istotne, ponieważ była u mnie w tej sprawie dziewczyna, zobaczcie, to prokuratura w Anglii do tego doszła, była u mnie dziewczyna, nazywała się, no tu nie mogę do kamery, no nazywała się jakoś tak. I prokuratura brytyjska dowiedziała się, że moi rodzice zamieniali się z jej rodzicami na mieszkanie. Każde z następnych pytań było jeszcze bardziej szokujące i dziwne. I na końcu, już w ostatnich pytaniach, prokurator mówi brytyjski tak, czy ja znam sprawcę? I ja w jakiej komitywie jestem ze sprawcą? Ja mówię, nie znam sprawcy i w żadnej. A prokurator mówi, nie wierzę panu, jaka to jest zmowa, że to pan wskazał, gdzie są zwłoki, naprowadził rodzinę. Czy to sprawca mi kazał tak zrobić? Ja mówię, nie. Słuchajcie, co się stało. Dziewczyna! Która została zamordowana, pochodziła gdzieś z Polski. Chłopak, który zabił, pochodził z miejscowości Przechlewo, które jest oddalone o 20 km od Człuchowa. Taki zbieg okoliczności. Prokurator nie chciał uwierzyć, że jakiś jasnowidz z Polski na telefon powiedział, że są zwłoki, a sprawca 20 km od niego mieszka. I uznał, on na końcu powiedział, że on nie ma dowodów, że ja mam jakąś winę, ale jeżeli takie dowody się znajdą, to jak najszybciej będzie żądał aresztowania mnie. Oczywiście to się nigdy nie stało, a nasz człuchowski prokurator próbował mu nawet wytłumaczyć, że mnie przesłuchiwał w wielu innych sprawach. A nie, bo dokumentację to pani widziała moją, tak?
No dobrze, no to ciekawe te przeżycia międzynarodowe. A właśnie, czy zdarzyły się panu jakieś groźby od przestępców albo, nie wiem, sprawców tych przestępstw, w których pan brał udział?
Miałem okresy, rodziny, która była miałem okresy, że musiałem się chować nieraz z całą rodziną. Były takie momenty. Miałem też pogróżki, ale to żyję.
Ale czuje się pan bezpiecznie teraz?
Czy ja się czuję bezpiecznie? Powiem pani tak.
Pana adres jest dostępny w internecie.
A to nie ma znaczenia. Wie pani, czego ja się boję? Ja się nie boję
ludzi
ukaranych. A jaki policjant, czy jaki sędzia boi się, a mówi, o, skazywałem tego 15 lat temu na wyrok. No, po 15 latach wyjdzie, skruszeje i to nie jest, już ta zemsta mija. Wie pani, kogo ja się boję? Boję się przyszłych zabójców. Bo ktoś może nie wierzyć w jasnowidzenie. A boję się najbardziej takich, którzy nie są rasowymi zabójcami, tylko przez przypadek zabił żonę, ukrył jej ciało. I mówi, kurwa mać, policja nie dojdzie. Tak tu pogmatwałem, że nie dojdzie, ale taki jest nowic, jak tu trochę tych spraw wyjaśnił, może go sprzątnę, żeby mieć święty spokój, żeby nie myśleć, że to... Wie pani, że nie jest taka myśl na chodzi, że... Tak. Wie pani, to jest tego... Ale z drugiej strony, ja miałem sytuację już w życiu, że miałem skrajne sytuacje, miałem moment raz w życiu, że miałem broń przy plecach i jakoś z tego wyszedłem. I tylko słowa, mowa. Mhm. Nie błagałem, nie prosiłem, mowa spowodowała, że ktoś z czegoś zrezygnował. To były lata 90. Kiedyś się bardzo bałem. Bardziej. Teraz nie. Raz pamiętam taką śmieszną historię, lata 90., kiedy to miałem poważne zagrożenie. Był człowiek, policja go wylegitymowała, nie aresztowała, a potem się okazało, że to był człowiek, który wyszedł z więzienia. Był to złodziej samochodów, chyba z Koszalina, jeżeli się nie mylę. On odgrażał się, był w moim mieszkaniu, gdzie mnie nie było, a moja żona była i mówił, że musi się ze mną spotkać. Potem doszło do tego, że mógł wzbudzać zagrożenie, pofatygował się do Człuchowa. Potem znikł, nie było go. Policja Człuchowska postanowiła dać mi policjanta do domu. On chyba 3 noce u mnie przesiadywał. I to raz miałem taką sytuację. Bardzo źle się czułem, bo miałem wtedy pokój z kuchnią, moje mieszkanie i w kuchni siedział na stołku policjant i nie spał, młody chłopak, taką niby to ochronę. Nie ma...
To na koniec pytanie. Czy przewidujesz swoją przyszłość? Czy ją widzisz?
Swoje
czy
nie.
Czy pokazuje? Nie pokazuje się, ale a na przykład z twojej żony, twoich bliskich?
Nie próbuję tego robić.
Nie chcesz tego robić.
Inaczej...
Ale czy to samo nie przychodzi do ciebie na przykład?
Nie.
Nie.
To jest i... To polega na tym, że ja nie mam potrzeby wykorzystywania tego w jakimkolwiek celu. Mhm. Nie robię, nie skupiam się, nie myślę. Musi być zadanie. Musi być coś. Proszę wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że 30 lat to jest dużo czasu, w bardzo wielu sprawach uczestniczyłem i poza poczuciem jasnowidzeniem nabrałem też pewnej wiedzy. To mnie jakoś tak wykształciło trochę, ludowo nazwijmy to. Jeżeli jest sprawa kryminalna, to angażuję się całym sobą w to jako sprawa. Dla mnie się liczy to jako sprawa, żeby to wyjaśnić, żeby sobie udowodnić, że następny raz się dało to wyjaśnić. Ja nigdy nie zapomnę Trinczy, gdzie to Quindecento wpadło do Wisły. Piękny wieczór, fajny wieczór był. To było krótko przed Sylwestrem. Dzwoni telefon. Ma pani pewna do mnie, to ile? 2 lata temu to było, tak? Słyszeliście o tej
coś Trinczy. Było taka, no.
I pani do mnie mówi, pani Jackowski, córka moja uciekła chyba na koncert sylwestrowy z córkami sąsiadów. No wyślij pani zdjęcie, mówię. Mówi, wie pan, bo są mrozy, my chcemy je znaleźć, gdzieś może coś im się złego, nie? No dobra, ona była pewna, że tylko to zdjęcie przyszło na maila. Kurwa, nie żyją. Co się stało? Mówię, jest ciasno, woda. I są tak przykrzywieni. I od mostu ktoś jechał samochodem w bok. Ale nie szosą, tylko drogą polną, bo z jakichś powodów nie chciał jechać szosą. I są zaraz za mostem. Jedyna moja nieścisłość, jaka była, tak spojrzałem na mapę, były tam 2 mosty. Z tej i z tej strony. Nie mam punktu odniesienia, bo skąd? No widzę tylko scenę, więc musiałem potraktować 2 punkty. Mach. Rysowałem to, ale teraz zadanie. Kurwa, muszę zadzwonić do matki. No, co mam powiedzieć? Jej córka i 2 koleżanki nie żyją? Odważyłby się pan? Pani? A myśli pani, że mi jest łatwo? 30 lat praktyki. Takiej pomyłki się szybko nie zapomina. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Mm-hmm. Granicząca z szaleństwem. za którą się psychicznie płaci. Dzwonię. Ja mówię, proszę ja nie jestem tak optymistyczny jak pani. Ja do niej. Ja to widzę źle. Jak ona to usłyszała, Bogu dziękować. Mówi, ja podam męża. Dała słuchawkę mężowi, nie chciała tego słuchać. Do tego męża i mówię mu to. A on tak po męsku to odebrał wszystko. Ja, on mówi, to co mam z tym zrobić? Ja mówię, proszę pana, to mam wysyłam dwa punkty na mapie i idźcie z tym rano na policję, bo to już był wieczór. Nigdy nie zapomnę jednego momentu, gdzie szał mnie wziął, nerwy, bo to wszystko i po chwili... A, ja pojechałem do córki jeszcze późnym wieczorem, wracam, to już była 22 z Chojnic, a ci ludzie dzwonią i mówią, że są nad, w tym miejscu nad rzeką, ale tam nic nie widzą, co mają zrobić. Ja mówię, a we mnie to kurde, już się kocioł zaczął. A może ich tam nie ma? Może żyją? Co ja tym ludziom nagadałem? Wątpliwości. Ja mówię, idźcie stamtąd, jest noc. Idźcie do domu. Jeżeli to, co powiedziałem, jest prawdą, to już im nic nie pomoże. Idźcie do domu i rano idźcie na policję. Słuchajcie, rano. Rano. Siedzę przy biurku. Coś tam nad czymś robię. Dzwoni ta matka. Siedzimy w radiowozie, wie pan co, policja nie chciała tam jechać, bo siedzimy w radiowozie i przejedziemy te miejsca, nie, z policją. Jest z nami wójt, że wójt Trynczy jest z nimi. Ale policjant chyba wiedział, że ona do mnie dzwoni, bo powiedział, daj pani go, nie? I przedstawił się, że jest tam, nie nazwisko, tylko stopniem. I mówi tak, panie Jackowski. On z takim humorem. Naszym zdaniem one są na gigancie. Tak dokładnie on powiedział. Tego nigdy nie zapomnę. Ale mówi, panie, my to sprawdzimy, ale jak pan nam spieprzyłeś z Sylwestra, to osobiście się do pana pofatygujemy. Tak w żartach, że mi wpierdolić przyjadło. Okej. Okay. Myślę sobie, kocioł się zaczyna. Teraz niech pani zrozumie, to wszystko już graniczy z szaleństwem. Ja postawiłem diagnozę. Straszną. Teraz jest wszystko uruchomione. Tylko pytanie jest jedno. Ale myśli pani, że bez mojej diagnozy oni tam byli w tej wodzie. Procedura by się prędzej czy później nie zaczęła. Pieniądze prędzej czy później nie można było wydawać państwowe? No trzeba by było, bo to trzeba było zrobić. Nawet gdybym się pomylił, to policja też wielokrotnie przypuszczała, jak się myli.
No oczywiście, że tak. A musiał sprawdzić każde miejsce. Nie?
I teraz proszę posłuchać. Jadą na to miejsce. Wysiadają. Wychodzą. Policja koło radiowozu, wiem to od rodziców. To oni rodzice! Idą kawałek dalej i mówią, tu jest wyrwana darń, trawa. Jak to policjanci zobaczyli, zaraz ich na bok, ogrodzenie, telefony, ekipy z jazdy i w prasie, w gazetach, policja odnalazła. Chuja odnalazła! Niech to pani puści, tak jak mówię. To jest moja odpowiedzialność, to ja prawie dobę, no nie dobę, całą noc i następny dzień. Graniczyłem z szaleństwem, ale brałem to na swoją odpowiedzialność z wiarą, że to, co czuję, to robię. To jest moje życie. Tak. Wszystko.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.